Ortodoksja.
Witam Państwa serdecznie na antenie Radia Ortodoksja. Dzisiaj chcę poruszyć bardzo ważny problem. Przyczyną tego jest ukazanie się książki, zresztą już 7 lat temu, niemniej książka jest absolutnie aktualna, arcybiskupa Jerzego, władyki wrocławskiego i szczecińskiego, profesora, rektora chat, Jerzego Pańkowskiego, Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w kościele prawosławnym. Cała książka jest bardzo ciekawa, ale mnie najbardziej zainteresował rozdział o kremacji ludzkich ciał, bo o tym głośno za bardzo nie mówimy, chociaż coraz częściej spotykamy się z tym, że ktoś skremował ciało swojego bliskiego przodka, a szczególnie to jest, staje się częste w kościele katolickim. Pamiętam, jak rok temu moja znajoma katoliczka skremowała ciało swojej mamy. Starałam się ją przed tym krokiem uchronić, ale nie udało się. 10 lat temu udało się. Powstrzymałam znajomą przed zamiarem kremacji ciała męża. Oboje po latach pracy w Niemczech wrócili do Polski. Pewnie stamtąd wynieśli poczucie powszechności kremacji. Pamiętam ileś lat temu, kiedy chodziłam po niemieckim cmentarzu w Görlitz, naprzeciwko nasze miasto, nasza część, Zgorzelec. Widziałam cmentarz i wyglądał jak piękny, zadbany park. Ale wysokie ogrodzenie, ten park odgraniczało od sąsiednich działek, a na tym ogrodzeniu tabliczka przy tabliczce w kilku piętrach. To były groby, groby prochów. Estetyka i czystość, pomyślałam i zasmuciłam się. I oto czytam książkę właśnie arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, wcześniej wymieniony tytuł, a w niej 50-stronicowy rozdział o kremacji ludzkich ciał. Dosłownie pochłaniam ten rozdział. Tyle argumentów przeciw kremacji. To, co czułam bardziej intuicyjnie, arcybiskup potwierdza. Władyka posługuje się biblijną retrospekcją, odnosi się do chrześcijańskiej tradycji i postanowień soborowych. Jako kara w Starym Testamencie był traktowany brak pochówku, czyli złożenia ciała do grobu. Karą było zesłanie ognia na mieszkańców Sodomy i Gomory za ich niegodziwe życie i grzech. Ich ciała spłonęły, nie zostały pochowane. Ogień oznaczał przejaw gniewu Bożego, karę śmierci. Karą był i inny żywioł, woda. Bóg ukarał grzesznych ludzi potopem. To przykłady swoistej odpowiedzialności zbiorowej, ale w Starym Testamencie jest i kara za grzech indywidualny, będący szczególną niegodziwością w obliczu Boga i ludu. Ciała takich grzeszników palono. W przypadku sprawiedliwych nie odnajdujemy w Starym Testamencie woli ludzi, by skremowano ich po śmierci. Kremację postrzegano jako jedną z najsurowszych kar Boga za najcięższe grzechy. Lud przymierza nigdy nie przyjął kremacji jako formy pochówku ludzkiego ciała. A w Nowym Testamencie Jezus Chrystus staje się najbardziej wyraźnym przykładem pochówku ciała zgodnie z przyjętymi obyczajami. Józef, cytuję, wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie. Koniec cytatu. To jednoznaczny argument dla chrześcijanina, za odrzuceniem kremacji. Mamy tu przekaz od samego Pana odnośnie pochówku, jako słusznego potraktowania martwych ciał. Pochówek nie jest normą dogmatyczną, uświadamia autor, ale wskazuje na ogromny szacunek dla ciała człowieka po jego śmierci. Przytacza opis według Mateusza śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Cytat. I groby się otworzyły, wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. To według Mateusza 27:52-53. Oznacza to, że do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa ciała świętych były chowane i w żadnym przypadku nie poddawano ich kremacji. Dzieje apostolskie wyraźnie pokazują, że pochówek był czymś zupełnie naturalnym także w świadomości wczesnochrześcijańskiej wspólnoty. Autor odwołuje się do warunku koniecznego przy pełnym poświęceniu cerkwi, a sformułowanego podczas VII Soboru Powszechnego. Jest im złożenie relikwii męczenników. To prosty argument przeciw kremacji. Popiół powstały po kremacji ciał nigdy nie był wykorzystywany do założenia fundamentów świątyni. Prześladowcy chrześcijan starali się palić relikwie świętych, by wierni nie oddawali im czci i by nie dokonywały się przy nich cuda uzdrowień. Autor porusza kwestię psychosomatycznego wymiaru człowieka wobec problemu kremacji. Ciało nie jest więzieniem duszy, pisze. Ono stanowi nieodłączną i istotową część ontologiczną ludzkiej osoby. Ciało jest niezbędnym elementem egzystencji człowieka w wymiarze antropologicznym, teologicznym, eschatologicznym i seteriologicznym. Na wszystkich tych etapach ciało ludzkie bierze czynny udział. Sama dusza nie jest bowiem człowiekiem. Ona znajduje się w ciele, w każdym jego zakamarku, ożywia ciało i pozwala na jego działanie. Nawet rozłączenie duszy i ciała po śmierci ma jedynie charakter czasowy. Pełnia seteriologicznego szczęścia będzie w równej mierze dotyczyła i duszy, i ciała. Metropolita Hieroteusz Wlachos, tu przywoływany, mówi, że zbawienie człowieka nie wypełnia się tylko w jego duszy, ale w całym człowieku, który składa się z duszy i ciała. Jest to holistyczne, czyli całościowe podejście do człowieka i jego zbawienia w wymiarze duchowo-cielesnym. Mówi o tym, że dusza rozpoznaje swoje ciało, nie oddala się od niego i zna każdy jego człon. Dusza po śmierci, kiedy nastąpi dzień powszechnego wskrzeszenia, natychmiast odnajdzie swoje ciało, mimo że będzie ono już inne, ulegnie przemianie na wzór ciała Chrystusa po jego zmartwychwstaniu. Psychosomatyczna integralność i tajemnicza więź między duszą i ciałem odnoszą się do tego życia człowieka i do jego drogi pośmiertnej. Śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego istnienia i zalążkiem wskrzeszenia ciał. Czytamy. Wciąż jednak zastanawia paradoks, dlaczego narodziny człowieka do życia doczesnego, pełnego cierpień, chorób i trosk, stanowią tak niezwykły powód do radości, natomiast narodziny do życia wiecznego, tam gdzie nie ma ani chorób, ani smutków, ani westnienia, ale życie wieczne wywołuje w nas smutek i żal. Ale to ogólna refleksja Władyki. Wracamy do ciała. Kościół darzy ciało ludzkie szacunkiem. Odgrywa ono dużą rolę w życiu duchowym i ascetycznym. Przebóstwione jest często świętymi relikwiami trzonymi przez wiernych. Prawosławni wierzą w przebywającą w nich życiodajną łaskę Ducha Świętego nawet w najmniejszej ich cząstce. W świetle takich argumentów w książce, oczywiście przytoczonych wszechstronnie, trudno byłoby wytłumaczyć chrześcijańską aprobatę dla kremacji. Ciekawa jest też sprawa DNA-tu przytoczona. Można odczytać biologiczną tożsamość człowieka także w jego martwym ciele. Po rozkładzie nawet z popiołu nie. Cerkiew sprzeciwia się kremacji, pisze autor. Ale mimo to odnosi się z należnym szacunkiem do ciał, które zostały spalone. Człowiek może bowiem zginąć w płomieniach podczas pożaru, może być skremowany wbrew własnej woli. Natomiast jeśli za życia chce, by jego ciało po śmierci zostało skremowane, to działa przeciw własnemu ciału i jest w nim brak wiary w powszechne zmartwychwstanie ludzkich ciał. Wtedy pojawia się duży problem duszpasterski. Hymnografia pogrzebowa opiewa ciało człowieka po śmierci, a nie proch ludzki. Pojawia się problem psychologiczny. Osoba wiezie do kremacji ciało i ta osoba jej nie akceptuje, żeby to zabrzmiało wyraźnie, ale wypełnia wolę zmarłego, wtedy może odczuwać wyrzuty sumienia do końca życia, jako że popełniła grzech świadomy. Arcybiskup przygląda się i argumentom tych, którzy są za kremacją. Podstawowym to ograniczona ilość miejsc pochówku, zwłaszcza w dużych miastach, i tym samym wzrost ich cen. Inne argumenty to rozkładające się ciała zanieczyszczają ziemię, wydzielają nieprzyjemny zapach. Skoro więc kremacja nie jest zabroniona prawem, znaczy można ją dokonywać. Czyli są to argumenty typu przyrodniczego, higienicznego, prawnego, ziemskiego, jednym słowem. I tutaj chętnie przytacza greckiego metropolitę Mikołaja Hatzonikolaou. Przypomnę, to jest bardzo uczony człowiek, który później przyjął święcenia kapłańskie i stał się biskupem, bardzo popularnym w Grecji. Skończył Massachusetts University w Stanach Zjednoczonych i jest jednocześnie bioetykiem. I dodam na marginesie, laureatem Nagrody Księcia Ostrogskiego. Gościliśmy go w Białymstoku. Władyka Mikołaj, po grecku Nikolai, przestrzega, że po argumencie nie ma miejsca na pochówek ciała zmarłego, przyjdzie kolejny, w cudzysłowie logiczny. Nie ma czasu na pogrzeb. Dziś wydaje się to ironiczne. W przyszłości może zostać oswojone. I wtedy tylko firma zajmie się, brzydko powiem, utylizacją ciała zmarłej osoby z rodziny, bo nie ma czasu i może być skremowana. A tu już dochodzimy, to mój komentarz, do swego rodzaju barbarzyństwa i zaprzeczenia wszelkiej tradycji. Cerkiew twierdzi, że palenie ludzkich zwłok przeczy kanonom moralnym, których jednak z definicji nie da się sprecyzować. Są naturalnym przejawem ludzkiego sumienia. Ale co ma uczynić duchowny, któremu rodzina zmarłego zaproponuje odprawić ceremonię pogrzebu w krematorium nad ciałem, które za chwilę zostanie spopielone? Kapłan ma prawo jej odmówić, bo nie koresponduje z modlitewną treścią pogrzebu, ale przecież ma odprawiać nad ciałem, czyli tak, jak to w cerkwi się odbywa, a co dalej się stanie, może zasłonić oczy. ale jest to bardzo niezręczna sytuacja. Arcybiskup pisze, że historia chrześcijaństwa nie zna przypadków, aby jakikolwiek mnich, kapłan czy biskup pozostawił po sobie wolę spalenia jego doczesnych szczątków. Jeśli więc kremacja ciał zmarłych mnichów i kapłanów z przyczyn oczywistych nigdy w historii nie zajmowała Kościoła, to dlaczego Kościół miałby skłaniać się do kremacji ciał ludzi świeckich? A w obliczu Boga i śmierci wszyscy są równi. Jest i taki problem. Zmarły nie może sam wypełnić swojej woli. Musi w to wciągnąć osoby trzecie, które mimowolnie stają się odpowiedzialne za akt spalenia i mogą dożywotnie odczuwać wyrzuty sumienia, być nękani nocnymi koszmarami, doświadczać udręki. I o tym wiedzą duchowni spowiednicy. I jeszcze bardzo ważne pytanie. Czy zmarły, przekroczywszy próg śmierci, nadal będzie pragnął skremowania jego ciała? Zetknie się z rzeczywistością, gdzie wszystko jest nie tak jak tu. I decyzji swojej albo rodziny nie odwoła. Tam prawa człowieka mogą gorzko zawieść. Metropolita grecki Mikołaj mówi, że społeczne dobro jako wartość, a pochówek jest wartością, jest wyższe od wszelkiego indywidualnego wyboru, czyli kremacja to wybór. W takim razie kremacja nie może być osobistym prawem. Człowiek, który chce, by jego skremowano, musi też brać pod uwagę dyskomfort ludzi, którzy przyjdą do świątyni pożegnać ciało, a zostają urnę z prochem. Ustępstwo w kremacji może pociągnąć za sobą ustępstwo w kwestii eutanazji, bo ktoś prosi o kremację, a ktoś inny o śmierć. I eutanazja jest aktem usankcjonowanym prawem wielu społeczeństwach. I tutaj mamy wybór, w cudzysłowie, wolnego człowieka. W książce czytamy, że chociaż ciało zmarłego jest bezdusznym bytem, jego zbezczeszczenie jest uznawane we wszystkich zakątkach ziemi za zbrodnię. Troska o ciało to troska o jego godny pochówek, a także pamięć o zmarłym to pielęgnacja grobu. Kremacja narusza świętość ludzkiego ciała, a z punktu widzenia teologicznego jest bólem zadanym dla duszy. Kościół nie akceptuje kremacji, ponieważ żyje w świadomości, że człowiek, chociaż ma swój początek, nie ma już końca. Dlatego palenie zwłok ludzkich postrzega w kategoriach przemocy dokonywanej na ludzkim bezbronnym ciele. Prawosławni nie powinni wzorować się na katolikach. Stanowisko bowiem Kościoła rzymskokatolickiego uległo z biegiem lat złagodzeniu. Dziś w Kościele zaleca się tradycyjny, uświęcony pochówek ciała. Jednak nie zabrania się kremacji, jeśli nie dokonuje się jej z powodów przeciwnych nauce chrześcijańskiej. W katechizmie Kościoła katolickiego jest stwierdzenie, Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w zmartwychwstanie ciała. Tu wtrącę swoje pytanie, kto zdoła określić, co jest w tym przypadku podważaniem wiary, a co nie jest? Stanowisko Kościoła prawosławnego okazuje się w kwestii kremacji bardziej jednoznaczne, czytamy. Autor chętnie sięga do terminologii w języku greckim bardziej precyzyjnej, wyostrzonej. Znamienne jest słowo grób. W greckim języku, zwłaszcza w jego liturgicznej odmianie, wiąże się ze słowami pamięć, pamiętanie, życie. Łaciński termin krematorium oznacza jedynie całkowitą i niszczycielską siłę ognia. Przywołuje tu też opinię ojca Stylianosa, według którego presja na uznanie kremacji wynika z antykościelnego ducha rewolucji francuskiej, chociaż po kremację sięgnięto dopiero 100 lat po tamtej rewolucji. Dużą rolę w jej propagowaniu odegrała teoria Darwina i psychoanaliza Freuda. Ten sam duchowny uważa, że osoba za życia wybierająca spalenie swojego ciała ma zachwianie natury psychopatologicznej. Szuka on też zbieżności motywów między samobójstwem i kremacją. Uważa, że świadoma decyzja o kremacji narusza wiarę w obraz i podobieństwo Boże. Niszczenie swego ciała, tym bardziej po śmierci, stanowi zatem również akt ikonoburczy, ponieważ narusza obraz Twórcy. Tutaj od siebie muszę dodać. W Związku Radzieckim po październikowej rewolucji powszechnie kremowano ludzkie ciała po śmierci. W Moskwie na przykład krematorium urządzono w jednej z cerkwi. Piec do spalania zwłok ustawiono w ołtarzu. Poruganie, powiedzieliby Rosjanie. A nam po II wojnie krematorium będzie zawsze kojarzyć się z nazizmem, przemocą, pogardą dla człowieka i z rozpaczą. Z Oświęcimiem, Treblinką, Sobiborem, Ravensbrück, Dachau, fabrykami śmierci, których ciała poddawane były kremacji. Książka arcybiskupa Jerzego została wydana w akademickim, czyli niewielkim nakładzie. I to błąd i wina naszego nieczytania. Powinna mieć wielotysięczny nakład w chrześcijańskim kraju, by trafić do prawosławnych, wręcz jako obowiązkowa lektura. Każdy czeka na śmierć swoją lub bliskich, więc musi się przygotować do najdłuższej podróży, a o tym ta książka. Także powinna to być lektura dla katolików, by tak szybko nie podejmowali decyzji o kremacji i by tak szybko nie unowocześniali się, powiem w cudzysłowie. Ale omówiłam tu tylko jeden rozdział, bo arcybiskup jakby przerwał swoistą zmowę milczenia wokół problemu kremacji, a rozdziałów jest 12. Oczywiście nie mniej ważnych, praktycznych powiedziałabym i napisanych tak jasnym językiem, bo jest tu m.in. rozdział o trosce cerkwi o umierającego, o śmierci i pochówku dzieci, nieochrzczonych noworodków i płodów umarłych w łonie matki, o modlitwie za zmarłych w dniach szczególnych modlitw, za usopszych, o wspominka, koliwie, o żałobie w kontekście pamięci o śmierci, ale i metodzie łagodzenia żałoby, o żałobnych zwyczajach, ale i o zabobonach i przesądach w tej sferze. Dowiemy się też, a to już wiedza niezbędna duchownym, o obrzędzie pogrzebu osoby świeckiej, kapłana i mnicha, o tym, jak obrzęd pogrzebu powinien wyglądać w tygodniu paschalnym. Poruszono kwestię pogrzebu też samobójców i o tym, jak wyglądały obrzędy pogrzebowe i troska o ciało w pierwszym i w drugim tysiącleciu też dowiemy się z tej książki. Książka pełna treści, bardzo pouczającej. Polecam. Arcybiskup Jerzy Pańkowski, Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym. Wydawnictwo HAT, Warszawa, 2018, 328 stron. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.